Agata Zielińska, witam. Moimi gośćmi są dziś ponownie Katarzyna Nowakowska-Witkowska i Dominik Lubasz z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Rozmawiamy w dalszym ciągu o zmianach, które wejdą w życie 25 maja przyszłego roku, a dotyczą ochrony danych osobowych. Chciałabym zapytać jeszcze o zmiany, które będą dotyczyły dzieci, bo zdaje się, że w tej kwestii też coś się zmienia.
Prawodawca unijny dostrzegł problematykę dzieci, w ogóle jako problem związany z ochroną danych osobowych. Dostrzegł konieczność wyższego zabezpieczenia praw dzieci, danych osobowych dzieci, przetwarzania tych danych osobowych dzieci. Co więcej, w wielu miejscach podkreśla, że ta transparentność, czyli przejrzystość komunikacji, musi też uwzględniać, kto jest odbiorcą tego komunikatu, a zatem inaczej należy oceniać spełnienie obowiązków informacyjnych, sposób komunikacji do dziecka, inaczej do dorosłego. Ten sposób komunikacji musi być odpowiednio dostosowany. Przy spełnieniu niektórych przesłanek legalizacyjnych również trzeba brać pod uwagę to, czy mamy do czynienia z dzieckiem, czy nie. I wręcz pojawiła się szczególna regulacja dotycząca wyrażania zgody przez dziecko, samodzielnego wyrażania zgody przez dziecko. I tu prawodawca zaplanował możliwość wyrażania zgody przez dziecko, które ukończyło lat 16, samodzielne, ale tylko i wyłącznie w sektorze, nazwijmy to, internetowym. Chodzi o świadczenie usług bezpośrednio dziecku, usług społeczeństwa informacyjnego, najprościej ujmując, usług świadczonych w internecie. Z taką drobną uwagą, że zostawiono furtkę prawodawcom krajowym do tego, żeby próg 16 lat obniżyć do wieku 13 lat, a zatem dzieci od 13 roku życia, jeśli polski prawodawca z tego skorzysta, będą mogły samodzielnie wyrażać zgodę i młodsi będą, za nich zgodę będą udzielali rodzice. Co ważne, polski ustawodawca zamierza skorzystać z tej opcji. Tak wynika z projektu ustawy o ochronie danych osobowych, który został przedstawiony przez ministra cyfryzacji do konsultacji społecznych. No oczywiście musimy poczekać na ostateczny przyjęty kształt ustawy. Wydaje się, że ten kierunek zostanie zachowany.
Jak to jest w sytuacji wycieku danych? Czy tutaj też coś się zmieniło? Bo istnieje obowiązek zgłaszania wycieku, ale też poinformowania poszkodowanego.
To jest przejaw znów nowego podejścia. Dlatego, że dzisiaj też mieliśmy obowiązki notyfikacyjne, obowiązki zgłoszeniowe do organu nadzoru. Dzisiaj była to rejestracja zbiorów danych lub rejestracja administratora bezpieczeństwa informacji. Tych obowiązków już nie będzie. Nie będziemy zgłaszać zbiorów danych, natomiast te obowiązki zastąpiły inne obowiązki notyfikacyjne i wśród nich te, na które pani wskazuje, mianowicie obowiązek zgłoszenia naruszenia danych osobowych tak do organu nadzoru, jak i w pewnych przypadkach do podmiotów, których dane dotyczą. Ma to oczywiście na celu podjęcie stosownych działań mających zapobieżeniu eskalacji naruszenia, zwłaszcza jeśli chodzi o poinformowanie podmiotów danych, czyli jakby umożliwienie im podjęcia stosownych działań mających na celu, no nie wiem, choćby zmianę haseł dostępowych do swojego konta na danym portalu, z którego dane wyciekły. Trzeba pamiętać jednak, że zarówno do organu nadzoru, jak i do podmiotów danych, czy do nas, nie w każdym przypadku administrator będzie miał obowiązek zgłoszeniowy. Zawsze musi istnieć relacja między naruszeniem danych osobowych, a wpływem na to, czy coś z naszymi prawami może się zadziać. I one są skalowalne. Jeśli taki wpływ istnieje, no to konieczne jest zgłoszenie do organu nadzoru, który nie będzie nazywał się prawdopodobnie GIODO, tylko będzie nazywał się, tak wynika z projektu ustawy, znowu prezes Urzędu Ochrony Danych. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie do nas, jako podmiotów danych, no to w sytuacji dużego ryzyka naruszenia naszych praw obowiązków, wtedy będzie miał obowiązek administrator dokonać zgłoszenia.
Ale warto też dodać, że to zgłoszenie, czy to zawiadomienie do osób, których dane dotyczą, nie będzie takim wąskim zawiadomieniem tylko o tym, że coś się stało, ale że przepisy wymagają też szerszego katalogu informacji przekazywanych i organowi nadzorczemu, i przede wszystkim podmiotowi danych, bo jeżeli ten wyciek czy inne naruszenie danych osobowych będzie na tyle poważne, że będzie rodziło pewne ryzyka negatywnych konsekwencji dla osób, których dane dotyczą, to administrator będzie musiał przekazać tym osobom także informacje na temat tych potencjalnych negatywnych skutków i działań, które podmiot danych powinien podejmować, żeby uchronić się przed wystąpieniem tych negatywnych konsekwencji. W związku z tym osoba, której dane dotyczą i której dane zostały objęte naruszeniem, będzie dostawała informacje, co powinna zrobić, albo jakie ma alternatywne rozwiązania, tak żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko, że faktycznie zadzieje się coś negatywnego, czy to kradzież tożsamości, czy utrata danych z jej konta, wykorzystanie jej danych do zaciągnięcia jakichś zobowiązań finansowych. Więc tutaj prawodawca unijny faktycznie zapewnia szerszą ochronę i warto też pamiętać, że administrator będzie musiał dokumentować każde naruszenie i organ nadzorczy będzie mógł zweryfikować w razie kontroli, czy administrator faktycznie słusznie zgłaszał bądź nie zgłaszał określonych naruszeń, czyli wymaga się od administratora sprawowania pełnej kontroli nad wszelkimi incydentami, które mają u niego miejsca i przeprowadzenia oceny, jak poważne mogą być ich skutki, czy na tyle poważne, że trzeba informować organ nadzorczy i zawiadamiać podmiot danych, czy też nie. Więc tutaj na pewno polityka zarządzania naruszeniami po stronie administratora będzie musiała być kolejnym obszarem do przemyślenia, do odpowiedniego uregulowania.
To jeszcze jedno, kary i skargi, tak? Kary, mówi się o tym, że mogą być bardzo wysokie, tak? I to taki straszak troszeczkę.
Tak, epatuje się karami, to trzeba powiedzieć. Natomiast jest to mechanizm, którego brakowało w ustawie o ochronie danych osobowych. Organ nadzoru, aktualnie GIODO, nie był wyposażony w istocie w żadne mechanizmy sankcyjne w sytuacji stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Jedynie co, to mógł wnioskować, składać stosowne zawiadomienie do organów ścigania, bowiem odpowiedzialność miała tylko charakter karny. Na podstawie rozporządzenia uzyskuje faktycznie możliwość orzekania kar finansowych, no i te kary finansowe potencjalnie robią wrażenie, bo jest to procent, maksymalna wysokość kary to jest 2 bądź 4% obrotu danego przedsiębiorcy, no i z tego punktu widzenia robi to wrażenie. Praktyka organu nie jest znana, no bo w ogóle jeszcze organu nie ma, w związku z tym trudno jest powiedzieć, czy to będzie promil tego procenta, czy raczej będą to kary wykorzystujące potencjał prawny. Trudno to oczywiście powiedzieć. Natomiast faza przygotowawcza i dwuletni okres przygotowawczy do RODO, a z dzisiejszej perspektywy ten 5-miesięczny okres jeszcze przygotowawczy do RODO, no daje dostateczną ilość czasu na to, żeby wdrożyć rozwiązania zgodne z rozporządzeniem, zrealizować, a przynajmniej zaplanować, jak będą realizowane prawa podmiotów danych, no tak, żeby zminimalizować ryzyko sankcji ze strony organu nadzoru. Tu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która jest odmienna niż to było w dotychczasowym stanie prawnym. Na dzisiejszych przepisach GIODO jest organem kontrolnym, nie jest organem doradczym. U niego nie uzyskamy porady, jak i co zrobić, jak w sposób prawidłowy zachować się w sposób zgodny z przepisami. Natomiast nowe przepisy od organu nadzoru wymagają nieco bardziej aktywnej roli, takiego wsparcia, możliwości konsultacji ze strony administratora z tymże organem. To powoduje, że no potencjalnie administratorzy uzyskują nie tylko oponenta, ale i podmiot, który jest w stanie wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji co do sposobu działania zgodnego z rozporządzeniem. I to też nie jest jedyna droga poszukiwania zgodności, no bo rozporządzenie, pomagając przedsiębiorcom, czy pomagając szerzej administratorom we wdrożeniu przepisów, które nie są w nadmierny sposób szczegółowe, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne czy organizacyjne, które należy wdrożyć, to pozwala na wdrożenie procedur, czy pozwala na wykorzystanie mechanizmów, które taką podpowiedź mają stanowić, między innymi kodeksy postępowania, czy postępowania certyfikacyjne, którymi administrator może się poddać po to, żeby zapewnić zgodność z rozporządzeniem, czy zweryfikować zgodność działania z rozporządzeniem. Także jest kilka mechanizmów, nie tylko związanych z samym organem nadzoru, które pozwalają zweryfikować, czy administrator podjął prawidłowe decyzje co do tego, jakie środki wdrożył i czy działa poprawnie w sposób zgodny z rozporządzeniem.
Dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje. Moimi i Państwa gośćmi byli Katarzyna Nowakowska-Witkowska i Dominik Lubasz z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.